Dzień dobry, kiedyś to było na antenie Weszło FM, kłania się nisko Kamil Kania. W moim studiu dzisiaj goście Mariusz Moński, retrofutbol.pl.
Dzień dobry.
Leszek Milewski, Weszło.com.
Dzień dobry.
Panowie, dzisiaj bierzemy na tapet reprezentację i będziemy rozmawiać sobie o konkretnej kadencji, a zaczniemy sobie od kadencji Jerzego Engela. No i zaczniemy sobie od tego w ogóle, jak to się stało, że Jerzy Engel selekcjonerem został, bo wybierano wówczas następcę Janusza Wójcika, to jego kadencja była jednak troszeczkę rozczarowaniem. Liczono, że po zmianie Szyldu będą sukcesy jak w kadrze olimpijskiej. Tak nie było. Rozważano Franciszka Smudę, Edwarda Lorenza, wówczas asystenta Wójcika. Ktoś tam nieśmiało podpowiadał Henryka Kasperczaka z doświadczeniem reprezentacyjnym z Afryki. No ale wybór padł na Jerzego Władysława Engela, jednego z ojców sukcesu Polonii Warszawa. On był takim dyrektorem sportowym, a menadżerem w tej.
On był trenerem, był też trenerem, natomiast on chciał do końca prowadzić na przykład Polonię w tamtym sezonie, łącząc to z selekcjonerką. Natomiast mu na to jakby nie pozwolono i jeśli dobrze pamiętam, to dopiero wtedy Dariusz Wdowczyk został trenerem, a Jerzy Engel no już piastował jakieś tam, że tak powiem, dyrektorskie stanowisko, no ale to myślę, że było tak mocno jednak, mocno było go jednak czuć w tym sztabie polonijnym. Także faktycznie na pewno opinia publiczna była w dość dużym jednak szoku, że Jerzy Engel dostał tą posadę, no bo moglibyśmy wtedy wymienić wielu trenerów, którzy jakby w tych latach 90. osiągali większe sukcesy. No na pewno faworytem był Franciszek Smuda, który kojarzył się raz, że z mistrzostwami w Widzewie. Później Wisła Kraków, puchary zupełnie udane, jak na ówczesne możliwości Wisły. Mocna pozycja w polskiej piłce. Myślę, że wtedy był absolutnie faworytem. Natomiast to, co mi powiedział kiedyś Janusz Basałaj, że polska piłka ma długą tradycję dawania posady selekcjonera trenerom w złych momentach. Jerzy Engel akurat okazał się sukcesem, natomiast Franciszek Smuda dostał kadrę, zdaniem Janusza, o wiele za późno, jeśli już to właśnie gdzieś w tamtych rewirach powinien ją dostać.
No a Michał Listkiewicz z kolei całkiem niedawno stwierdził, że żałuje, że Henrykowi Kasperczakowi nigdy nie powierzył drużyny narodowej, ale tam chyba też w kwestii Henryka Kasperczaka to inne lata, bo tam chyba przy okazji wyboru Pawła Janasa pojawił się temat i Henryk Kasperczak też nie do końca chciał zrezygnować z pracy w Wiśle Kraków.
Chciał łączyć,
tak samo jak Jerzy Engel, tak jak tutaj już Leszek przytoczył. No cóż, postanowiono, że kadrę obejmie właśnie Jerzy Engel. No i zaczęło się to, Mariusz, no nieciekawie.
No zaczęło się słabo, ale tak naprawdę jak się spojrzy, jakich zawodników na początku powoływał do tej kadry Jerzy Engel w porównaniu z tym, jacy zawodnicy byli kluczowi w eliminacjach Mistrzostw Świata i tymi, którzy pojechali później na turniej, no to jak na przykład w tym meczu pierwszym, który no, dostaliśmy baty od Hiszpanów, no to byli ludzie typu Paweł Kaczorowski z Lecha Poznań.
Krzysztof Bizacki z Ruchu Chorzów.
Właśnie, czy tam jeszcze Marek Zając z Wisły Kraków.
Ryszard Czerwiec już no, jednak na znoszące i dość wiekowy, także.
Więc no, to na początku nie miało prawa się udać. No, to nie byli piłkarze, którzy mogliby powalczyć z Francuzami czy z Hiszpanami w tych towarzyskich meczach. Później to się już troszeczkę poprawiło. Najlepszy mecz, mecz, który według trenera Engela był kluczowy, to był ostatni towarzyski mecz z Rumunami, bo słuchałem takiej wypowiedzi trenera Engela, który powiedział nawet piłkarzom, że jak nie przegrają z Rumunami, a to był ćwierćfinalista Mistrzostw Europy, chyba zdaje się tak poprzednich, jeżeli dobrze pamiętam, to na pewno z Ukrainą osiągniemy dobry wynik, bo Rumuni byli według trenera Engela dużo silniejszą drużyną niż Ukraina. Udało nam się ten mecz zremisować, aczkolwiek no, po wielkich bólach i po obronie Częstochowy, ale udało się i zawodnicy podobno, ta motywacja w nich, stworzył się taki team. I oni uwierzyli w to, że oni mogą w tym Kijowie wygrać. Tak przynajmniej mówił trener Engel.
Ja też uważam, że bardzo ważnym jest etapem ta jakby cała strona tych pierwszych sparingów. To było większa część roku debiutanckiego Engela, gdzie nikt nie miał jakiegoś wielkiego przekonania do tego selekcjonera. On remisuje mecze z Węgrami, z Finlandią w Poznaniu, gdzie to już po prostu okropne spotkanie. Polska nie strzela bramek, Engel się miota, szuka jakichś zawodników. No to naprawdę były bardzo słabe jego notowania. Natomiast pamiętam mecz z Francją, że był zupełnie niezły. To jeden z lepszych meczów Jurka Dudka w kadrze. Musimy tu przytoczyć tę słynną anegdotę z meczu z Francją. Pozwolicie, że to zrobię, jak przed meczem z Francją. Jerzy Engel gdzieś zapodział się na korytarzu i jego asystent bodajże, czy kierownik drużyny, wszedł i już zaczął robić odprawę. I stoi przed tymi zawodnikami i mówi: panowie, Desai Lee, skała, nawet nie ma co skakać, bo no, odbijecie się od niego, tak? Po lewej Lee zarazu, TGV, trzymajcie się na 2 metry, bo weźmie was na obieg. Zidane, no co ja mam mówić, no nawet nie podchodźcie, bo was ośmieszę, tak? Turam, panowie, no nawet nie ryzykujcie, od razu wrzutka, nie ma co próbować, tak? No i oni tak słuchają o wszystkich tych zawodnikach takie laurki. Jezu, no zaraz wychodzimy w Paryżu na wielki mecz, tam kibiców tylu, co my mamy tu grać? Po czym melduje się w szatni Jerzy Engel i mówi: panowie, Francja to jest przeszłość. Desai Lee, silny, ale troszeczkę go przycisnąć i już zaraz będzie. Lee zarazu, tam już się kończy tak naprawdę. Zidane, pytają ci piłkarze, no Zidane jest niezły, no ale no to Zidane tylko, tak? Spokojnie, będzie jakoś, nie? I w sumie to był taki mecz jakiegoś przebłysku. Pamiętam, że ja nawet nie byłem przekonany co do naturalizacji Emanuela Olisadebe. Gdyby nie to, że Engel został selekcjonerem, nigdy nie byłoby tematu MC'ego. MC miał bardzo trudne początki w Polsce i w samych pierwszych tygodniach nikt nie był do niego przekonany nawet w Polonii. Rozmawiałem o tym ostatnio z Piotrem Dziewickim. Olisadebe miał fatalny początek, łapał co chwila kontuzje mięśniowe. Dopiero Jerzy Engel i Dariusz Wdowczyk i sztab wymyślili autorską metodę jakby prowadzenia Emanuela Olisadebe, polegającą na tym, że on po prostu trenował całkowicie indywidualnie. Dzisiaj to jest standard, że robisz pomiary i sprawdzasz, ile kto potrzebuje wysiłku. Wtedy to jeszcze nie było normą. Natomiast piłkarze Polonii też patrzyli krzywo na MC'ego, bo jak wszyscy biegali na przykład, MC sobie chodził, MC sobie coś tam strzelał. Oni biegali po górach, MC w tym czasie, nie wiem, kółeczko wokół stadionu. Natomiast po prostu to był taki zawodnik, który nie potrzebował tych jakby biegów wydolnościowych, tylko faktycznie sprinter.
A ja bym jeszcze przytoczył przy okazji dyskusji o Emanuelu Olisadebe jednak problem rasizmu, który był wówczas w Polsce dużo większy niż obecnie. Czasy były inne. Jeszcze niektórzy ludzie nie przywykli, że mogą być ludzie o innym kolorze skóry niż biały.
No tak, no obcokrajowcy w Polsce, zwłaszcza czarnoskórzy, nie mieli łatwo. To były jeszcze chyba wcześniej, Tetech przed Olisadebe też miał podobne historie, jakieś tam skórki od bananów, jakieś tam małpi odgłosy, te sprawy, to co okazuje się, że po tylu latach dalej w Europie funkcjonuje, to jest najbardziej szokująca sprawa, że od tamtych czasów minęło 20 lat, a bardzo podobne zachowania dalej są. I jakoś nie są tak strasznie piętnowane przez kluby, bardziej przez sami zawodnicy to widzą. No na pewno nie miał łatwo Olisadebe pod tym względem i trzeba mu oddać szacunek, że mimo to, jak to się mówi, w tej Polsce się zakochał, tak?
Szczerze powiedziawszy, to podobno zakochał się w pewnej Polce, natomiast to jest jedna z większych zagadek polskiego futbolu. Ten cały szybki ślub z panią Beatą, o co tam chodziło, jak to się potoczyło, tego się pewnie nigdy nie dowiemy, nikt nie będzie robił na ten temat reportaży, zostawmy to. Natomiast no, tam coś dziwnego też się wydarzyło. Natomiast warto też podkreślić, że Emanuel Olisadebe jest autorem dość niezwykłego osiągnięcia, jakim jest dostanie się do serialu Miodowe Lata, bo był osobny odcinek, w którym przyszedł do Karola Krawczyka jego kolega i mówi: Karol, pamiętasz, założyliśmy się kiedyś, że powiedziałeś, że jak Murzyn zagra w reprezentacji Polski, to dasz mi tyle i tyle pieniędzy. No i Karol się zaczął śmiać, a ten wyciągnął wielki plakat z Olisadebe i mu przywiesił na drzwiach. Także warto to docenić. Dostał się Olisadebe do polskiej popkultury.
Ja bym jeszcze przy okazji tematu Emanuela Olisadebe podkreślił rolę prezydenta Kwaśniewskiego, bo jednak mam wrażenie, że gdyby trafił się prezydent mniej zakochany w piłce, mniej związany ze sportem, to do tego przyspieszonego trybu mogłoby nie być. Tam wiercił dziurę w brzuchu prezydentowi Jerzy Engel o tego Emanuela Olisadebe, no ale o obronił się, miał pomysł na Olisa Debę, co pokazała eliminację.
A no, ale nie ukrywajmy, no, dzisiaj wszyscy jakby przyzwyczailiśmy się do tego, że ten Olisa Debę był w reprezentacji Polski, ale to był bardzo niezwykły tryb naturalizowania zawodnika. Nagle, on jest krótko, nie mówi po polsku, nie ma tych związków z Polską szczególnie długich i nagle jest wyczarowany jako reprezentant Polski. Generalnie takie historie, no... Olisa Debę jakby się sprawdził, ale no to nie jest ścieżka, jaką powinniśmy iść, to też trzeba powiedzieć.
Tak. I zresztą myśmy za bardzo w naturalizację piłkarzy nie poszli, tak patrząc na to, co się działo później. No to co, Roger Guerreiro i reszta to już raczej nie byli naturalizowani piłkarze, tylko szukanie jakichś korzeni polskich u zawodników zagranicznych.
Ale te korzenie to też tak troszkę czasami na siłę, bo taki Obraniak to chyba w ogóle się nie nauczył po polsku mówić, bo nie...
Oj, była wspaniała sytuacja, jak ktoś przez przypadek...
W sądzie ulicznym
we Wrocławiu. Genialne. Podszedł do Obraniaka i coś chciał zapytać, a Obraniak, ja nie mówię po polsku, i uciekł.
To było chyba w ogóle sonda przy okazji Święta Niepodległości, to już w ogóle... sytuacji pokazywało. Najważniejszymi żołnierzami Jerzego Engela byli, ja sobie to policzyłem, Michał Żywakow i Paweł Kryszałowicz. Oni rozegrali po 25 na 29 możliwych meczów u tego selekcjonera. 24 spotkania Tomasza Kłosa i 23 Piotra Świerczewskiego.
Uwielbiam Pawła Kryszałowicza. To jest moim zdaniem bardzo niedoceniany zawodnik. Czasami mówiono, że ta kadra Engela, jakiś Kryszałowicz grał. Nigdy nie mówmy o Kryszałowiczu per jakiś. To był pan Paweł Kryszałowicz, pan piłkarz, pracowity, z ciągiem do ofensywy. No on się sprawdzał nawet u bodajże Magata w Niemczech, gdzie wszyscy wymiękali, a Kryszałowicz robił te rundki Magata i jeszcze w sumie mógłby zrobić więcej. Także jeden z największych koni do pracy w historii reprezentacji Polski, zawodnik, który zawsze dawał z siebie maksimum i do końca zachowywał jakby... Moim zdaniem to był taki zawodnik, na którego wiedziałeś, że możesz liczyć, że może nie strzeli 15 bramek, może nie strzeli bramki Raboną, ale on naprawdę będzie tyrał i umiejętności miał naprawdę fajne. Nie róbmy z niego tylko gościa, który biegał, bo Paweł Kryszałowicz sporo umiał, w Niemczech też to potwierdził.
I też mi się wydaje, że, znaczy z tego, co tak jeszcze w pamięci mi zostało, że Olisa Debę z Kryszałowiczem lepiej się prezentował niż wcześniej z Juskowiakiem, grając na boisku, i ta współpraca z Kryszałowiczem dużo, dużo fajnie wyglądała.
Bo Kryszałowicz był przyzwyczajony do tego, że on pracuje na kogoś. On był taki, że właśnie podporządkowywał się temu napastnikowi.
Nie przeszkadzało mu być tym drugim.
On pracował na Olisa Debę i to się świetnie sprawdzało. Natomiast Juskowiak też był zawodnikiem, na którego się pracowało. Tak? Tak jak pracował na niego często Wojtek Kowalczyk w latach wcześniejszych, czy choćby na igrzyskach. Juskowiak skończył tu jakby swoją przygodę. Ja wciąż wtedy myślałem, że Juskowiak to jest nasz najlepszy napastnik, natomiast zakończyło się to bodajże na 13 bramkach i tym zmarnowanym karnym z Ukrainą i to był koniec przygody Andrzeja Juskowiaka w reprezentacji.
A szkoda, bo naprawdę to był wybitny napastnik jak na nasze polskie warunki.
Najlepszy w latach 90. obok Krzysztofa Warzychy, natomiast Juskowiak miał te kwestie, że no nie zawodził tak w kadrze jak Warzycha, więc też dla kibiców to Juskowiak, myślę, jest napastnikiem numer jeden lat 90. w Polsce. Przynajmniej no, ja mam taką opinię.
Z tego tylko, że jeszcze chyba pamiętam, jak Wojtek Kowalczyk, zdaje się, opowiadał, że trzeba umieć grać z Juskowiakiem, że jemu nie można piłek rzucać 2-3 metry od niego. On musi dostać piłką tak naprawdę.
A no właśnie.
Że trzeba piłkę grać prosto w Juskowiaka. On sobie odsunie się, jakiś ustawi do strzału i odda strzał, a nie jakieś tam zagrywania tam obok niego, na dobieg czy coś takiego.
No to jest taki finisher.
Tak, że trzeba było umieć z nim grać. Jeżeli ktoś potrafił i wiedział, jak to zrobić, no to było super. Jeżeli ktoś nie potrafił, to Juskowiak tracił bardzo dużo swoich atutów.
Postawienie na Pawła Kryszałowicza to jedno, ale ja w ogóle bym tutaj przyjrzał się, jak to wyglądało, bo Jerzy Engel postawił na Dudka. On w wieku 26 lat miał 2 mecze w kadrze. Krzynówka, który przed erą Engela zagrał w kadrze raz. Kryszałowicz też zresztą jest takim przypadkiem, że miał 1A przy nazwisku przed erą Jerzego Engela. Czy Marcina Żewłakowa, on był jego idealnym jokerem i on u niego debiutował, właściwie u niego zagrał co zagrał w reprezentacji.
Znaczy bardzo dobrze, że postawił na zawodników takich jak Krzynówek, no bo to jeden z kluczowych naszych graczy, nawet później, już po erze Engela. Fajnie, że się nie bał postawić na tych zawodników. Jeżeli chodzi o braci Żewłakowów, to to było troszeczkę dziwne, bo zdaje się, on wcześniej ich odstrzelił w Polonii. Z tego co pamiętam, jakoś mu z nimi nie było po drodze i lekką ręką ich się pozbył do Belgii. A później tak u niego tak fajnie się spisywali. Jeżeli chodzi o postawienie jeszcze na Kryszałowicza, no to tak jak już rozmawialiśmy, no to było bardzo, bardzo słuszne bardzo słuszna i mądra decyzja trenera Engela.
No Jacek Krzynówek miał wcześniej debiut, natomiast to był jakiś tam faktycznie epizod, natomiast dużo osób krytykowało wtedy Jerzego Engela, że konsekwentnie stawia na Jacka Krzynówka, który też był jednym z tych zawodników, którzy przyjechali na ten mecz otwarcia z Hiszpanią, otwarcia kadencji Engela, że to był wtedy zawodnik drugiej Bundesligi, czy na pewno on w takim układzie. Natomiast Jacek Krzynówek się obronił. Trzeba oddać Engelowi, że jakby miał swoją koncepcję i się jej trzymał. Jeśli wybiera sobie Olisa Debę, no to on w to wierzy, on idzie w tą stronę, tego zawodnika potrzebuje. Chce Krzynówka, stawia na Krzynówkę, nie interesują go jakby opinie. Miał swój pomysł na ten zespół i dobierał do niego zawodników.
Natomiast niewielu zawodników po Engelu w kadrze na dłużej zostało. Takie mam wrażenie, że z tej całej puli niewielu ich było. Oczywiście z jednej strony wynika to z tego, że Wałduch czy Koźmiński byli już wiekowymi piłkarzami i po prostu...
Świerczewski, Iwan, no to są takie cykle. Ja myślę, że jak będziemy analizować kadencja po kadencji, to dużo jednak się zmienia. Każda reprezentacja to już zostają pewne najmocniejsze ogniwa, bardzo dużo się zmienia. Ja mam takie z kolei zdanie.
No i też to nie byli najmłodsi piłkarze, no to trzeba też przyznać, że takich bardzo młodych graczy to u trenera Engela za wielu nie było.
No, że Włakowowie mi się wydają takim przykładem. No, z kadry, która poleciała na Mundial, Maciej Żurawski, ewentualnie też.
Nawet ci zawodnicy, którzy wyszli na USA jako ta jakby druga drużyna, no to też nie byli wcale młodzi zawodnicy zabrani, poza może Arkiem Głowackim, tylko też no, Maciej Murawski, Cezary Kucharski na przykład, tak był wtedy
Jacek
gwiazdą. No to nie byli zawodnicy jakby młodzi, którzy stanowiliby przyszłość, tylko dobrzy piłkarze, którzy mieli trochę mniej w nogach. Także oczywiście wiekowa kadra.
To była kadra tak naprawdę budowana na teraz? Na wyniki.
Przełamanie klątwy Bońka.
Tak, ale bez jakiejś takiej mocno myśli wybiegającej, co to będzie na następnych eliminacjach.
Trudno winić, no to jest reprezentacja. Musisz zrobić wynik na teraz, a nie myśleć, co tam się stanie w 2006.
No gdyby tak myślał, to by niewiele już, bo już szybko się pożegnał, więc niewiele by osiągnął.
Z dzisiejszego punktu widzenia grupa eliminacyjna wydaje się nam łatwa, bo patrzymy na te nazwy drużyn, to nie widzimy żadnych demonów, ale wówczas widzieliśmy Norwegię, która była po występach na dużych imprezach, czyli Mundialu we Francji i Euro 2000. No a cichym faworytem była Ukraina z Andrijem Szewczenką, już wtedy, który zdążył się pokazać jako napastnik Dynama Kijów w Europie.
No, to była grupa bardzo zdradliwa. No, okej, Norwegia była właśnie w momencie pewnym schodzącym, no, ale wciąż miała zawodników z topowych klubów, przynajmniej kilku. Była też Walia z Ryanem Giggsem, która regularnie zawodziła, ale wciąż to był zespół mający kilku takich graczy, które w konkretnym spotkaniu mogą odpalić i wygrać z każdym w tej grupie. A Ukraina była świeżo po tych wielkich sukcesach Dynama Kijów. Praktycznie więc, jak my myśleliśmy, no okej, oni mogą sobie wziąć całą jedenastkę Dynama Kijów, ewentualnie doszczepić jednego, dwóch zawodników i to są goście, którzy grali z Realem i Barceloną. No to słuchajcie, czego my tu szukamy? Szewczenko, Rebro wtedy, to były bardzo gorące nazwiska. No i nie da się ukryć, że jak jechaliśmy do Kijowa, to jak na ścięcie.
Ale troszeczkę nam szczęście dopomogło, bo akurat na mecz z nami bramkarz Ukrainy Szowkowski nie mógł zagrać, ten podstawowy bramkarz Dynama Kijów, a jego zmiennik okazał się no tak jakby 12. zawodnikiem reprezentacji Polski. Mhm. Mocno nam pomagał w tamtym spotkaniu i również jeżeli chodzi o późniejszy mecz z Białorusią, to też bramkarz Białorusinów jakoś tam mocno nam nie przeszkadzał w tym strzelaniu bramek, więc no troszeczkę nam los pomógł, ale jak to się mówi, no trzeba korzystać z tych darów losu, tak?
Los, to faktycznie, że to losowanie, możemy mówić, że mocne drużyny, no ale trudno trafić jakieś super łatwe. Pamiętajmy wcześniejsze losowania, gdzie potrafiliśmy trafić Anglię i Włochy. No to co można w takiej grupie, co mógł zrobić tak naprawdę Piechniczek w grupie, gdzie jest Anglia i Włochy? Wójcik też nie miał wcale szczęścia, bo Anglia, Szwecja i Bułgaria to był bardzo trudny los. Tutaj troszkę faktycznie nam ten los sprzyjał.
No i wykorzystaliśmy to najważniejsze.
To był efekt szczęśliwego płaszcza Engela oczywiście, jednego z artefaktów polskiej piłki, który podobno teraz jest gdzieś w muzeum.
Jeżeli chodzi o ten mecz z Ukrainą, to mówimy, że ważny był ten mecz towarzyski z Rumunią, ale mi się wydaje, że ta reprezentacja się narodziła wtedy w Kijowie, kiedy wygrała mecz, który miała przegrać, Mariusz, tak? Już niektórzy byli przygotowani na to, że Jerzego Engela na stanowisku nie będzie.
No słuchałem właśnie takich wywiadów, przygotowując się do tej audycji, że dziennikarze już mieli przygotowane, wielu dziennikarzy już miało przygotowane teksty, że trener Engel zostanie po tym meczu zwolniony. Mało kto liczył, że remis już, gdybyśmy tam zremisowali, to większość kibiców czy dziennikarzy byłaby z tego powodu bardzo zadowolona. No, o zwycięstwie to raczej mało kto marzył. No tu tymczasem niespodzianka, fantastyczny mecz Emanuela Olisadebe. Do tego interwencja
Tomka Kłosa, jedna z najpiękniejszych w historii polskiej.
Tak, jeżeli chodzi o defensywną interwencję, i to w bardzo ważnym momencie. No i ten Szewczenko, który nie mógł się wstrzelić w tę naszą bramkę tak naprawdę. No, Dudek też nie zawalił nic, więc no, można powiedzieć, że to był mecz, który się idealnie nam ułożył. W najważniejszych momentach to nam sprzyjało szczęście i dzięki temu wygraliśmy.
Ja pamiętam też, że no jest tutaj taki trochę analogia do kadencji trenera Nawałki, gdzie także te sparingi nie budowały jakoś wiary, gdzie również przed meczem z Niemcami była nawet dyskusja, żeby na Niemcy to wystawić rezerwy, bo my i tak nie mamy szans i skupić się już na kolejnym meczu. I podobnie było z Ukrainą, że tutaj to tak naprawdę nie mamy najmniejszych szans, a potem te mecze okazywały się takimi mitami założycielskimi tej drużyny, bo faktycznie po zwycięstwie z Ukrainą zmieniło się wszystko. Nie wiem, czy to akurat było u mnie, natomiast pamiętam, że były jakieś problemy z transmisją zaraz na początku i tak człowiek włącza, a tu już jakiś gol Polaków, nie? I co się dzieje w ogóle, tak? Także,
tak, tam był problem z sygnałem.
Problemy z sygnałem były i faktycznie dopiero po czasie można było obejrzeć niektóre bramki i człowiek tak włączał ten mecz i tak się denerwował. Nie wie, co tam się dzieje, ale tu jest dobrze, jest bramka nasza, jest coś się dzieje, tak?
No jeszcze nie było tak jak teraz aplikacji w telefonie, że ci wskakuje, o gol tego.
Na telegazecie się oglądało, tak, ten mecz do którejś minuty.
Że wszyscy na bieżąco mieli wynik, tak, to prawda.
A jestem bardzo ciekaw, panowie, gdyby faktycznie wtedy Polska przegrała i gdyby faktycznie zwolniono Jerzego Engela, kogo by namaszczono na kolejnego selekcjonera? Tak w trakcie w ogóle eliminacji, kto by się podjął.
Ja myślę, że tutaj ta pozycja wówczas Edwarda Lorenza, on był mocno umocowany w związku i myślę, że on byłby, że on by się podjął tego jakby w trakcie eliminacji, już była rozmowa o jakimś budowaniu na kolejne lata i Edward Lorenz jako ten, który był asystentem wcześniej, jako też człowiek, który pracował z młodzieżą, więc on byłby został jako naczelny do przebudowy drużyny, przebudowy kadry.
Czyli to jeszcze nie był czas, że Zbigniew Boniek wyjawił swoje ambicje selekcjonerskie.
Chyba jeszcze nie.
To, jak wiemy, było troszeczkę później. No eliminacje to był prawdziwy popis biało-czerwonych. Awans na dwie kolejki przed końcem z zaledwie dwoma remisami w momencie awansu oczywiście. Potem już rozluźniona kadra straciła punkty, do tego sobie przejdziemy, no ale awans wywalczyła jako druga w Europie. Ja bym tutaj jeszcze podkreślił, słuchajcie, no myślę, że arcyważne spotkanie w Oslo, które otwierało 2001 rok i wygrywamy z Norwegią na jej terenie. Zresztą cała otoczka tego spotkania, kontuzja Adama Matyska, który wskoczył nagle do bramki.
No wtedy tak naprawdę mówiło się, że mamy dwóch równorzędnych bramkarzy, Matysek i Dudek. Oni ze sobą cały czas rywalizowali. I fakt, że w eliminacjach jeden i drugi dużo dali. To był świetny mecz Matyska. Później też rzeczywiście, gdy wszedł Dudek, też nie zawalił. Tam była bardzo zmrożona murawa. Pamiętam, że ja do dziś widzę takie sine boisko w tym Oslo.
I słońce takie.
Słońce. Bardzo, bardzo dziwna aura wokół tego meczu. Natomiast no, my wychodzimy, no niezwykły rzeczywiście pod względem dramaturgii mecz, no bo my możemy mówić, że to była jakby schodząca ciut Norwegia, no ale atak Kerju Solskjaer w roku 2000, no to naprawdę była potężna paczka.
No i ten Solskjaer był w świetnej formie. I
to był taki mecz dla Norwegów o wszystko. Oni mieli niesamowitą motywację na to spotkanie. No i wyciągnęli na 2-2, natomiast wtedy no, Bartosz Karwan na 3-2 i jakby byliśmy w niebie.
No stałe fragmenty gry to były to była bardzo silna strona tej reprezentacji i właśnie dużo bramek było po dośrodkowaniach. i strzałach głową, czy właśnie tutaj akurat Carvana, ale no bardzo często też Kałużnego właśnie, który to chyba zagrał, był w formie życia, no, mecze życia grał w tych eliminacjach.
No grał mecze życia. Natomiast no też problem polegał na tym, że tej drużynie brakowało dziesiątki. Mieliśmy fajnych ludzi w środku pola na walkę, Świerczewski, Kałużny, ale brakowało takiego rozgrywającego.
Do kreacji.
Jeszcze chciałem tu słowo dodać, skoro poruszyliśmy temat Matejska, że Engel był taką osobą, która troszkę jest utożsamiana jako ktoś, kto odciął w pewnym sensie zawodników, no ale Matysek, który walczył o mundial schodząc do Radomska, gdzie miał bardzo słabą rundę z tym Radomskiem, chyba nawet no, wtedy spadł z ligi, a jednak i że Engel go zabrał na ten mundial, także nie wiem, czy to jest jakiś brak konsekwencji selekcjonera, czy w tego Matyska tak wierzył, no na pewno w momencie powołania Matysek no, już miał dużo słabszą jakby kartę przetargową.
I jako jedyny nie zagrał na mistrzostwach świata.
No ale to też pokazuje, że Jerzy Engel jakoś chciał zadbać, żeby też wszyscy sobie na tym meczu zagrali. Troszkę takie jasełka, tak? No bo nie
brakowało,
po to...
Brakowało, żeby wiesz, tego Matyska wpuścił.
No właśnie, no, nie po to jedziesz na mundial, żeby sobie wszyscy zagrali mecz, ale z drugiej strony, jak już tak odpadliśmy, to w sumie wiesz, takim gestem pozytywnego, uśmiechniętego Jerzego Engela jakoś to się spina z tym jego wizerunkiem, że chciał, a każdy niech se zagra, nie? Nieważne, że tam Sibik w ogóle w tym momencie ta zmiana nie ma sensu, ale niech se zagra.
Bardzo ciekawe jest to, jakby się potoczyła dalej ta nasza rywalizacja bramkarzy, gdyby Adam Matysek tej kontuzji w Oslo nie doznał, bo to był właściwie jego jedyny mecz eliminacyjny u Jerzego Engela.
Ale no Dudek tak naprawdę w tych eliminacjach nie dawał podstaw, żeby go od tej bramki odsuwać.
Ja wiem, tylko z jakiegoś powodu w wyjściowym składzie wyszedł Matysek.
No i też to też ciekawostka właśnie, dlaczego on wtedy w tamtym meczu akurat Matysek zagrał, jaki to był powód tej decyzji trenera Engela, bo naprawdę no, Dudek był wtedy w świetnej formie, Dudek nam w reprezentacji wybronił ten mecz z Ukrainą. Naprawdę nie było żadnych podstaw do tego, żeby Dudka od pierwszej jedenastki odsunąć. No, tak wybrał.
No, ja wiem, że to więcej grał Dudek, ale naprawdę mówiło się, że Matysek jest na tym samym poziomie i też zasługuje na szansę. To był taki element takiego szaleństwa, że dajesz temu Matyskowi wielką szansę i wiesz, że on jeszcze bardziej wyjdzie jakby nakręcony na ten mecz. I to się sprawdziło. Engel miał bardzo długo, no w eliminacjach na pewno miał szczęście do takich zaskakujących czasem powołań, posłania kogoś w bój. Także to szczęście mu sprzyjało, póki nie oddał bodajże tego płaszcza do pralni, więc tutaj jest problem reprezentacji Engela, że ten płaszcz poszedł do pralni w pewnym momencie.
Wspaniałe wyniki wyjazdowe. Wiecie co, no, żeby w eliminacjach wygrywać na tak trudnych terenach jak Kijów, Oslo czy też Cardiff, to naprawdę no, nie ma w tym przypadku. Ta reprezentacja na tamte czasy, na przerwanie tej fatalnej naszej serii, że 16 lat nas na Mistrzostwach Świata nie było, była silna i pewnie dlatego jest tak mocno zakorzeniona w głowach Polaków.
No musi być. To jest dla dwóch, czy nawet nie trzech pokoleń pierwszy raz, kiedy Polska jako drużyna A, nie igrzyska, nie młodzieżówka, coś wygrała. Mi się wcześniej nie mieściło w głowie, że na finały wielkiej imprezy może pojechać Polska. Ja zawsze byłem przekonany, że to są eliminacje, my sobie coś tam pogramy, zagramy dobry mecz przegrany, a później będziemy oglądać prawdziwe, mocne drużyny w finałach. A tutaj Engel, no to zwycięstwo w Chorzowie 3-0 z Norwegią, nie pozostawiające żadnych złudzeń, że my jesteśmy w tej grupie najlepsi. To docenienie faktycznie w Europie, że jesteśmy jedną z pierwszych drużyn na świecie, która jedzie tam. To nie tylko u nas się uważało, że to jest jakiś nowy powiew nadziei, tylko faktycznie za granicą też zauważono, oho, są Polacy, oho, coś tam pograli, oho, widzę, że fajne wyniki. Muszą być, no, to jest bardzo ważny triumf w historii polskiej piłki. Przełamanie tej klątwy Zbigniewa Bońka. Ostatecznie jest to słodko-gorzka historia, ale na pewno te eliminacje to bardzo ważny czas.
No i też trzeba dodać, że tamta kadra miała bardzo silną defensywę. Jednak jakby popatrzeć na zawodników, którzy wtedy grali w linii obrony, to myślę, że obecna kadra by chciała mieć takich obrońców.
Oczywiście.
Jakich wtedy mieli, bo czy środek obrony to było do wyboru. Wałdoch, Hajto, Żewłakow, Bąk. Na bokach obrony był przecież Koźmiński. Tak samo, no, że Żewłakow też grywał na boku obrony, Kłos, który...
Na środku obrony możemy tam zestawić chyba z 5 jedenastek, w sensie, no mówię, możemy wziąć Arka Głowackiego, zakochany w Piotrze Dziewickim był też Jerzy Engel i był bardzo bliski powołania go. Piotrek Dziewicki jako 21-letni zawodnik, no, grał wszystkie mecze w mistrzowskim sezonie Polonii pod Jerzym Engelem, więc miał też ofertę ze Spartaka i tu też był kolejny taki talent. Polska wtedy stoperami stała, my nie mieliśmy jakichś zawodników już szczególnie kreatywnych, ale wiedziało się, że polski zawodnik w obronie, no to będzie udany.
No plus defensywni pomocnicy właśnie Kałużny ze Świerczewskim i ta siła naszej defensywy i stąd były te szybkie piłki grane do Olisa Debe. On bardzo ze swoją tą szybkością mógł ogrywać tych obrońców, bo to tak naprawdę w tej grupie jakoś mega wybitni zawodnicy, defensorzy nie grali.
Ale widzisz, siła defensywy i to podkreślamy, że to byli naprawdę znakomici zawodnicy, ale z drugiej strony to nie była taka reprezentacja, która wygrywała mecze po 1-0, tak trochę nudziła, bo to jednak była kadra. Oczywiście można się śmiać z tej książki Futbol na tak, no ale ona starała się grać futbol na tak.
To prawda i jakby tak teraz, jak ja jeszcze przed programem sobie te mecze przypominałem, to my strzelaliśmy po kilka bramek, a sytuacji mieliśmy jeszcze dużo górką na to, co z te bramki strzelaliśmy, bo Olisa Debe, mimo że tych bramek nastrzelał, to on mnóstwo sytuacji zmarnował jeszcze w tych eliminacjach, że tych goli mogło być dużo, dużo więcej. I rzeczywiście, tu trzeba przyznać, że ta kadra, mimo że w ofensywie jakoś te nazwiska nie powalały, stwarzała sobie bardzo, bardzo dużo sytuacji bramkowych.
To były właśnie te szybkie ataki, stałe fragmenty. To tutaj było bardzo mocno u Jerzy Gengela dobrze zorganizowane i to faktycznie byli wykonawcy do takiej gry, do stwarzania zagrożenia po tych akcjach.
Jedyny rys w trakcie eliminacji, zanim wywalczyliśmy awans, to mam wrażenie, jest ten mecz w Erewaniu. Oczywiście warto przytoczyć, jakie były okoliczności, sędziowanie, dość brutalna gra Ormian, natomiast no, remis w Erewaniu wtedy przyjęto tak dość przeciętnie.
A ja bardziej na przykład pamiętam, że duże było rozczarowanie meczem z Walią u siebie 0-0, no bo jak wygrywasz z Ukrainą, jak tak dobrze zaczynasz, no to był ten niedosyt, że wcześniej często też mieliśmy fajne początki, ale gdzieś później brakowało punktu dwóch. I tu też się zastanawiano, czy to nie jest taki problem, czy to nie jest taki kolejny mecz, którego będzie w perspektywie brakować. Natomiast no, w Erewaniu mieliśmy z tą Armenią niejedne przeboje różne, także no, w pewnym sensie w tych udanych kampaniach jakieś tam problemy z Armenią są wręcz wliczane w koszta.
No ale tam naprawdę, no to bójka na sam koniec, to był taki mecz, murawa fatalna, sędziowanie mocno słabe, do tego jeszcze rywal, który grał bardzo ostro, bardzo brutalnie. No i skończyło się ogólną bijatyką i zresztą drugi rywal, który grał równie ostro jak Armenia, to Walijczycy i niewiele brakowało, by ten mecz wyjazdowy z Walijczykami też się były takie momenty zapalne, co tam chyba Hajto czy Świerczewski dostał piłką w twarz od Sawerza, czy jakoś tak, już teraz nie pamiętam kto, ale któryś z naszych zawodników dostał rzuconą piłką w twarz od Sawerza i Walijczyk powinien wylecieć z boiska w obecnych przepisach z VAR-em na pewno by wyleciał, no ale wtedy jeszcze tak nie było.
My mieliśmy też ludzi do walki. Tak. Jeśli coś się działo, to naprawdę z Piotrem Świerczewskim lepiej nie wyskakiwać na takie zamieszania, to wie już wiele osób.
Ale wtedy chyba nikt nie pękał, oni tak jak w tym Erewaniu było widać. Wszyscy wyskoczyli, tam nie było takich, żeby oni tam przed takimi zawodnikami pękali, więc no to była siła tej kadry właśnie.
No to była też kadra dużych osobowości, to musimy sobie powiedzieć, że ci piłkarze, co pokazała przyszłość, no były to nieszablonowe osobowości naszej piłki.
No tacy piłkarze wychowani w tej starej świadomości polskiej piłki, czyli no niejedno się działo w szatni, zawsze musi być walka, gdzieś włożony łokieć podczas wyskoku zawsze. No Piotr Świerczewski, który potrafił się pobić z Zinedine Zidanem na boisku. Radosław Kałużny, który będąc jednym z najmłodszych w Zagłębiu już rozdawał karty i stanowił o starszyźnie dużo, dużo silnych charakterów, ale zarazem też zbilansowany, no bo bracia Żywłaków to jest jakby zupełnie inna mentalność, świadomość. Oni się tak fajnie uzupełniali. Bracia Żewłakowowie bardzo dobrze, na przykład z tego co wiem, no jakby pomagali Emanuelowi Olisa Debe, który był raczej cichy, spokojny, jak to się zawsze mówi. Nie to, że w Polonii podczas na przykład zakończenia sezonu odmówił alkoholu, tylko bo to jak najbardziej wiedział, że to jest u nas kwestia kulturowa i trzeba. Natomiast dość szybko się zwinął, także tutaj Olisadebe przy stoliku nie odmawiał, wiedział, że taki jest rytuał w szatni, natomiast tu nie dojeżdżałem, no, ale to była szatnia, która trzymała inni. Się razem. Zostawali inni. Ta szatnia na pewno trzymała się razem.
Ekipa do tańca i do różańca.
Jest haj, to jest Krzynówek na przykład. Krzynówek też spokojny, skupiony na pracy. Jest Hajto, który opowiada, że zawsze ma wszystko najlepsze, złote zegarki i tak dalej. Także jakoś to się zazębiało wszystko.
Jeden Gianni, drugi Maharadża, naprawdę pseudonimy tych piłkarzy też mówią swoje. Ja mam wrażenie, że tutaj to stwierdzenie ekipa do tańca i do różańca pasuje bardzo dobrze. Zresztą wydaje mi się...
Ale no, na tej Białorusi to już była tylko do tańca, bo tam po prostu był chyba kac.
No właśnie, do tego zmierzałem. 4 dni dzieliły ten mecz w kotle czarownic, jak się o Chorzowie mówiło, i wygraną z Norwegią od spotkania w Mińsku przeciwko Białorusi. 1-4, bardzo bolesna porażka, no ale chłopaki byli raczej po, no nie wiem, nie wiem, czy po imprezie, czy po wielu imprezach połączonych w jedną, no nie wiem, może nawet paru dniach imprez. No, inna sprawa, że oni sobie w pełni zasłużyli na to, żeby tak świętować.
Znaczy, no, zasłużyć na to, że wychodzisz na mecz reprezentacji Polski, znaczy nie powiem, że w jakim stanie wychodzisz czy coś, no ale na pewno to nie jest jakaś tajemnica, że po tym meczu z Norwegią działo się. Tu wychodzi Kukiełka, wychodzi Arek Bąk. No niektórzy ewidentnie potrzebowali odpoczynku i pewnie niektórzy, którzy jednak zagrali, też potrzebowali odpoczynku. No to nie ukrywajmy, był mecz przegrany przez to, że poniosło nas świętowanie. Nie wiem, czy na to sobie można zasłużyć, że to jest jednak mecz kadry, powinien być jakąś świętością, ale okej, to były takie czasy, też nie popadajmy w jakąś przesadę w drugą stronę, tak? Ja też jestem to w stanie wybaczyć, nie mam o to żalu.
Ja również, jeżeli chodzi o ten mecz z Białorusią, to nic więcej niż to, co Leszek powiedział. Nie wymyślę.
Zakończyliśmy remisem w Chorzowie z Ukrainą, no i rozpoczął się cykl przygotowań do Mistrzostw Świata. Rywale całkiem nieźle wybrani, mam takie wrażenie, bo była i drużyna z Afryki, i drużyna z Azji. Tak więc gdzieś to planowanie sparingów wcale zło nie było. Przyszło losowanie, które no, przyjęte entuzjastycznie.
Z euforią przyjęto. Korea Południowa, rewelacja. Już mamy 3 punkty w kieszeni. Amerykanie, u nich ten soccer, oni nawet nie wiedzą, jak się ten sport nazywa. No to jak mamy przegrać z reprezentacją, która nie wie nawet, jaki uprawia sport. No i Portugalia będzie ciężko, no ale to tam może...
Ale rozmawiałem z Radosławem Majdanem po latach o tym losowaniu i on mówi, że on akurat wcale aż tak entuzjastyczny wobec tych rywali nie był. Owszem, gdzieś tam spodziewał się, że jednak Polska i Portugalia, natomiast no wcale tak entuzjastycznie w losowania Koreańczyków nie przyjmował.
Na pewno Radek Majden to jest bardzo inteligentny człowiek i mnie nie dziwi, że w taki sposób do tego podszedł, ale pamiętam, takie były komentarze wtedy, że duża frajda. Natomiast chciałbym tu koniecznie wspomnieć o słynnym zdjęciu z losowania tokijskiego, które znalazło się w książce Football na tak, w którym Jerzy Engel stoi z Francem Beckenbauerem, Pele i jeszcze jakąś sławą, z tym, że oni stoją ze sobą w trójce, a Jerzy Engel przechodzi obok nich. To jest po prostu wspaniałe zdjęcie. Jestem dumny, że selekcjoner ma takie foto w swoim archiwum.
Z drugiej strony, wiesz co, Leszku, ja wolę, żeby zrobił sobie takie zdjęcie, niż poszedł na żebry do nich, żeby się pan odwrócił, czy byśmy mogli zrobić zdjęcie, bo uważam, że to byłoby na podobnym stopniu żenady. Cóż, jeżeli chodzi o książkę Football na tak, nie wiem, ja nie czytałem.
Ja czytałem.
Ja też nie czytałem.
Powiem wam, że zdjęcia w tej książce są naprawdę znakomite. Jerzy Engel na Cyprze z rybą, łowi ryby, szczupaki, te sprawy. Później tłumaczy taktykę tym Cypryjczykom, którzy wtedy kompletnie nie ogarniali piłki. Oczywiście jest Jerzy Engel tak, w takiej poważnej tonie, tu jakieś tam rozrysowane schematy na tablicy, a zarazem spalony na brązowo, no bo jednak Cypr, w jakichś krótkich spodeneczkach, więc to wszystko jakoś tak mało poważnie. Natomiast na pewno Jerzy Engel przekonał nas tam w tej książce, że raz, że futbol na tak, dwa, że położył fundamenty pod siłę cypryjskiego futbolu. Ja miałem tak naprawdę po
trochę
tej książce...
Trochę się rozpędzali.
Słucham?
Trochę się rozpędzali.
Po tej książce miałem wrażenie, że No, jeszcze większe pytanie, jak to się stało, że on został tym selekcjonerem, bo ta naprawdę karta nie była tam szczególnie imponująca, jak się czytało tą książkę tych wcześniejszych dokonań. Natomiast takie czytadło pozytywne. No, myślę, że kto wróci, no to ta książka nie stanie się książką jego życia, ale jak to potraktuje z przymrużeniem oka, to czasem się zaśmieje. Nie do końca w tych momentach zawsze, w których Jerzy Engel planował, żeby ktoś się śmiał, ale jest to do przeczytania.
A ja bym jeszcze podkreślił, że Jerzy Engel chciał wziąć do sztabu swojego syna. Dlatego, że dobrze radził sobie w symulatorach na
A Jerzy Engel też grał w Championship Managera. Bardzo aktywnie rozmawiałem z nim o tym. Jerzy Engel powiedział, że prowadził reprezentację Polski również w Championship Managerze. Testował, no nie powiem, że testował taktykę czy coś, ale tak, grał, interesowały go na przykład statystyki naszych rywali, jakie miały w CM-ie, kto jaką na przykład szybkość, takie kwestie. Wtedy analityka Y-Scout to było w powijakach i ten CM nawet dawał jakieś ogólne poglądowe kwestie. Ja bym się z tego na przykład nie śmiał, szczególnie w to, że trener prowadził sobie od razu. Grał akurat w to, że nie, jakieś to traktował. Fajny smaczek.
Mnie bardziej bawi jednak uzasadnienie, że chciał do sztabu syna, dlatego że on sobie w tę grę nieźle poczynał. 2002 rok rozpoczął się od dwóch wygranych na Cyprze i wtedy Radosław Kałużny pozwolił sobie nawet na stwierdzenie, że powalczymy o złoto z Brazylią.
No było takie, w prasie się pojawiło, że my jedziemy na ten turniej walczyć o Mistrzostwo Świata. Nie wiem tam ilu piłkarzy miało takie, że tak powiem, wyobrażenie tego turnieju i czy sam trener Engel miał cokolwiek z tym wspólnego. No realnie patrząc, no później z tego, co czytałem w wywiadach, to wielu naszych zawodników przyznało, że zlekceważyli rywali w grupie, zwłaszcza Koreańczyków, co później wyszło na boisku. Chociaż tak naprawdę w tym meczu pierwsze 20 minut mieliśmy całkiem niezłe i była szansa, żeby w tym meczu nawet prowadzić. No wyszło jak wyszło, ale no te hura optymistyczne nastroje były mocno przesadzone.
Było na pewno pierwszy przypadek takiego pompowania balonika w kontekście reprezentacji Polski. Później już jakoś się przyzwyczailiśmy, ale to był pierwszy raz, kiedy faktycznie pojawił się ten balonik, bo moim zdaniem Jerzy Engel, jeśli dobrze pamiętam, też powiedział o tym, że jedzie po Puchar Świata, bo jak jedziesz na Mundial i nie chcesz walczyć o pełną pulę, no to po co ty tam chcesz jechać? Oni nakręceni tymi eliminacjami, tą dobrą atmosferą w kadrze, tym też charakternością, która się udzielała wszystkim. Ja myślę, że oni do pewnego momentu to w to wierzyli, natomiast myślę, że takim pierwszym obuchem był ten mecz z Japonią w Łodzi. Bardzo naprawdę koszmarne spotkanie, gdzie my nie zrobiliśmy praktycznie sztycha. Nakata się nami bawił jak chciał, a my też podeszliśmy z dużym lekceważeniem do tego, że przyjrzy jakaś Japonia. No to Japończycy to Tsubasę nie powołali i Kojiro, no to na pewno będą słabi. Spokojnie sobie wygramy. A to Japończycy nas załatwili techniczną grą. Pokazali po prostu kulturę gry, gdzie ta nasza walka i łokcie Radosława Kałużnego na niewiele się przydawały. Więc no, to był już tutaj jakby pękała trochę ta taka maska, że jesteśmy tacy mocni.
Dostaliśmy też od Rumunów, którzy na Mundial się nie dostali.
No, ale Rumunów to, jeżeli chodzi o Rumunów, to trener Engel ich bardzo cenił, tą reprezentację, i to też była silna reprezentacja, nawet nie wiem, czy nie silniejsza od naszej. Więc tutaj akurat porażka z Rumunami to jakąś tam wielką sensacją nie była. Przynajmniej dla mnie, jeżeli tak na to patrząc. Bardziej mnie martwiły nawet te zwycięskie mecze niż ta porażka z Rumunami, bo to wymęczone 1-0 ze Estonią, to też to był dramat, więc no tu akurat jeżeli chodzi o tych Rumunów, to mocno bym nie narzekał.
Ale po prostu pamiętam ten obraz, że no, nie stawialiśmy Rumunów powiedzmy nad Ukrainę czy nawet Norwegię jeszcze wtedy i myśleliśmy, że jak Rumuni do nas przyjadą, my jesteśmy tutaj orły Engela i mamy wszystko, no to wygramy z tymi Rumunami. A tu znowu cios i naprawdę pojawiało się coraz więcej wątpliwości. Ja nie wiem, czy nie pojawiły się też również w samym Jerzym Engelu, czy ta gwardia, która zrobiła eliminację, no to jednak, czy to jest najlepszy pomysł. I tutaj było dużo, te dwa mecze dużo zachwiały tak wiarą samych zawodników, tak i myślę, że koncepcją Jerzego Engela, jak to wszystko ma wyglądać, że potrzeba szukać.
Myślisz, że stąd się wzięło później to niepowołanie Iwana?
Znaczy Iwan nie był do powołania generalnie. Możemy się śmiać z tego, że nie powołał Iwana, ale to nie jest powoływanie dla atmosfery zawodnika. Byli inni powołanie Iwana jest bardzo ważne, ale nie z tego względu, że on był wielkim kumplem, no bo to jest mundial, a nie wyjazd do Skorzyncina na pontony, żeby sobie zabierać fajnego kolegę Tomasza Iwana, tylko że mieliśmy inne opcje.
Znaczy oburzający był brak Kamila Kosowskiego, on był w typowanym składzie.
Ale Kosowski był lewym pomocnikiem
ale
też.
Ale był w bardzo dobrej formie i zasługiwał na to, żeby na mundial pojechać.
Nie mieliśmy żadnego prawego pomocnika na mundialu. Nikogo. Był tylko Paweł Sibik, czyli ktoś powołany, kto i tak nie miał szans zaistnieć na tym. Nie było tam nikogo. W pierwszym meczu zagrał na prawym skrzydle Maciej Żurawski, a potem już nie grał nikt na prawym skrzydle. Po prostu nie mieliśmy prawego skrzydłowego. No to był jakiś absurd. No. To nie jest tak, że nie było wtedy kogo powołać, bo na przykład był wtedy jeszcze kompletnie niesprawdzony w kadrze w Turcji Roman Dąbrowski, który niedługo po kadencji Jerzego Engela trafił do Besiktasu.
A ale miał w Turcji. Było dużo w prasie, żeby tego Dąbrowskiego sprawdzić.
Dąbrowski miał wtedy swój najlepszy czas w Turcji, grał w taki sposób w KC Sporze, że zasłużył na ten transfer do Besiktasu. On nie dostał żadnej szansy. Ja uważam, że to był duży błąd, bo Karwan był wtedy bez formy. Iwan grał jakieś ogony w Turcji, kompletnie się nie nadawał. No ale Dąbrowski, no dużo.
Gwiazdą był tam.
Dąbrowski był gwiazdą Ligi Tureckiej, powiedzmy to wprost. Trafił do Besiktasu. To już był wtedy taki czas, kiedy trzeba było mu dać szansę. No Paweł Sibik, no jest postacią fajną, nie wiem, jakoś, no ale nie miał szans stanowić o sile zespołu i pojechaliśmy bez prawego pomocnika. No nie da się wygrać wiele jadąc bez prawego pomocnika na mundial.
No, kontuzja wyeliminowała osobisty eksperyment Jerzego Engela, czyli Tomasza Zdebela. No sensacyjnie pojechał Paweł Sibik, ale myślę, że temat Pawła już wyczerpaliśmy. No i panowie, dochodzimy do momentu, w którym po raz pierwszy mieliśmy też do czynienia z taką modą na reklamy z poleceniami celebrytów. To dopiero raczkowało, no ale piłkarze w tym też wzięli swój udział. Legendarne kubki Knora, abonamenty od Ery i tego typu sprawy zajmowały, mam wrażenie, głowy naszych piłkarzy. Bardziej te lukratywne kontrakty niż sam mundial.
No ale trzeba korzystać z chwili tak naprawdę, no nigdy...
Nie, no ja nie mam do piłkarzy przesadnych pretensji, natomiast no może ktoś powinien im podpowiedzieć był, tak, że to może nie jest najlepszy moment.
Ja myślę, że to tak troszkę zostało medialnie, no bo okej, okay, my widzimy te reklamy, praktycznie wtedy widzieliśmy je codziennie. Jerzy Engel reklamował McDonald'sa, tak, selekcjoner reprezentacji Polski, sport... Było, nie było, sportowiec taki tutaj, że po meczu do McDonald'sa, uwielbiam McDonald'sa. No nie spinało się to do końca, tak? Wszystko. Natomiast nagrywanie takich reklam nie trwa 2 tygodnie. To nie jest tak, że nie wiadomo, ile to czasu zajmuje. Te reklamy są później nieustannie promowane, ale nie sądzę, żeby one aż tak odrywały. Wiem, że nawet Gazeta Wyborcza dała wtedy tuż po tym meczu z Koreą piłkarze do zupy. Ładny tytuł. Ale no ja nie opatrywałbym w tych reklamach aż takiego problemu wielkiego, że aż tak tutaj było przesadzone. Może gdzieś tam brakło tego balansu, no ale to nie był podstawowy problem kadry.
Nie, no przygotowania były normalne, no tam, że tam jeden czy dwa dni poświęcili na nagrywanie tych reklam, to myślę, że to większego wpływu nie miało. Chyba, że w samej głowie piłkarzy, że poczuli się celebrytami, gwiazdami wielkimi, że wszyscy będą się przed nimi kłaść na boisku, to tylko może pod tym względem, bo jeżeli chodzi o same przygotowania do mundialu, to raczej nie.
No właśnie mi o ten właśnie aspekt chodziło, raczej o kwestie mentalne u nich w głowach, a nie o to, że wiecie.
No może kilku z nich uwierzyło za bardzo, że są jeszcze lepsi niż byli w rzeczywistości.
Ja mam wrażenie, że niektórzy do tej pory myślą sobie dużo lepiej niż powinni, ale może zostawmy poszczególnych piłkarzy tej reprezentacji. Nie wiem, czy pamiętacie, ale były jeszcze takie monety z wizerunkami piłkarzy do zbierania. Było, Jezus. Brakowało mi jednej monety. Do tej pory żałuję, że nie udało mi się do swojej kolekcji znaleźć.
O, ale w takich kwestii wokół kadry Engela, no była na przykład bodaj najfajniejsza piosenka wokół reprezentacji Polski. Do przodu Polsko, tak, Marka Torzewskiego.
Myślałem, super, że powiesz o Maćku Maleńczuku i o mundialu.
Super było, to nie Torzewski, nie, fantastycznie.
Ja uwielbiałem, to naprawdę nakręcało to do przodu Polsko, no to było świetne.
No. Potem było używane też przy okazji jakiegoś programu sportowego podsumowującego występy w ogóle Polaków w różnych sportach w telewizji publicznej. Ale fakt, zgadzam się. Natomiast ja zdecydowanie wolę utwór Maćka Maleńczuka, który podsumował nasz start na mundialu, który podsumował to, jak mundial był pokazywany i to, jak innym też.
No, no tak, to jest jak to u Maleńczuka. Trochę większe tło. Tutaj była taka po prostu rozgrzewka taka, prawda, typowo.
No cóż, to jeszcze zamykając temat, chciałbym, żebyśmy zahaczyli o wątek pięknie wykonanego hymnu. Edyta Górniak, śpiewająca i próbujący nie złapać się za głowę w Korei na miejscu Aleksander Kwaśniewski, prezydent. Nie,
jeżeli chodzi o hymn, to ja mam tylko jedno. Hymnu się nie tyka, ma być taki, jaki jest, i wszelkie takie zmiany to nie są na miejscu, zwłaszcza na międzynarodowej arenie. I nie mam wytłumaczenia, dlaczego to się to stało, jak to się stało i po co to się stało.
Tak, byliśmy na drugim końcu świata. Byliśmy w Korei. Inne warunki klimatyczne to też miało swoje znaczenie. Wilgotność, niewilgotność, nie wnikam, ale po latach wielu, łącznie z Jerzym Engelem, też wskazuje, że to było trudne. Czuliśmy się tam obco. Nawet te sparingi z drużynami z Korei nie szły nam za dobrze. Jest ten moment, kiedy możesz sobie przywołać Polskę, poczuć ten dreszczyk, z kim ja jestem, skąd jestem. I to wykonanie Mazurka Dąbrowskiego, który powinien każdego z kadrowiczów usadzić w momencie, w jednej sekundzie w swoim domu przy stole, jest wykonany też obco. Moim zdaniem ten hymn, nie powiem, że jakimś gwoździem do nie wiadomo czego, ale na pewno nam nie pomógł i też jakoś tam odebrał parę procent tego, co mogło być.
Możliwe.
Myślę, że trochę niechronologicznie, ale była to ładna puenta tego, jak nam poszło na Mistrzostwach Świata w Korei i Japonii. Chciałbym, żebyśmy spuentowali to dzisiejsze wydanie naszego programu taką dyskusją, czy gdyby Jerzemu Engelowi pozwolono pracować dalej, bo on chciał pracować z kadrą dalej i wziąć udział w eliminacjach do Euro 2004, to czy on by na tym dobrze wyszedł i czy by kadra na tym dobrze wyszła. Teraz jesteśmy bogatsi o tę wiedzę, że Zbigniewowi Bońkowi to zupełnie nie wyszło. No ale pytanie, czy Engelowi by wyszło?
Znaczy, no tak jak wcześniej już wspominaliśmy, ta kadra jakoś nie miała wielkiego potencjału na przyszłość. Być może Engel by znalazł nowych graczy, być może by znowu dał szansę piłkarzom, którzy wcześniej w tej kadrze nie grali. No teraz to tylko takie gdybanie z naszej strony, ale no widać było, że on taki team potrafi budować, że no nie do końca, dla mnie troszeczkę to zwolnienie było nie do końca zrozumiałe, bo przegraliśmy tak naprawdę jeden mecz z rywalem, który był dla nas do ogrania, czyli Korea, bo Portugalia, no nie ukrywajmy, no była dla nas za silną drużyną. To nawet gdybyśmy tam zagrali na maksa, tak jak graliśmy z Ukrainą, to nie wiem, czy byśmy w tym meczu
powalczyli. Ten mecz z Portugalem, jak ktoś sobie odświeży, teraz są możliwości choćby w bibliotece PZPN, on długo nie wyglądał tak źle. To nie jest, ten wynik jest troszkę, no wiadomo,
zapamujący.
Pedro Pauleta, co zrobił z Tomaszem Hajtą, to wiemy wszyscy. Jak ktoś chce się dowiedzieć, jak do dziś podchodzi tego Tomasz Hajto, niech napisze o tym na Twitterze, zaraz będzie zablokowany zapewne. Natomiast tam walczyliśmy, podjęliśmy walkę z tą Portugalią. Stwarzaliśmy swoje sytuacje, bodajże był też gol, którego nam nie uznano. To byłaby bramka chyba na 1-1 albo 2-1, teraz nie pamiętam dobrze. I tam chyba, nie wiem, czy tam nie było nawet błędu sędziowskiego, lub ten spalony był minimalny. Natomiast to już był postęp w porównaniu do tego, co z Koreą, czyli lagi na kałużnego, do tej całej no, niemocy po prostu, która wtedy nastąpiła. A co do pytania, czy Engel powinien zostać, pamiętam, że było takie audiotele tuż po tym ostatnim meczu z Amerykanami, gdzie wygraliśmy, gdzie okazało się, że jednak byli piłkarze i miał kto tutaj pociągnąć ten zespół. I wiem, że zdecydowana większość była na tak, że Engel powinien zostać. Może tam jakieś 60% było na tym, żeby Engel miał zostać. I ja mimo wszystko też wtedy byłem zdania, że Jerzy Engel mimo tej porażki mundialowej, bolesnej, powinien zostać. Ale myślę, że wtedy już Zbigniew Boniek uruchomił swoje kontakty i za bardzo chciał. Gdyby nie to, że Zbigniew Boniek tak bardzo wtedy chciał zostać selekcjonerem, to myślę, że Jerzy Engel by to poprowadził dalej mimo wszystko, tak?
No cóż, taką puentą zakończymy sobie dzisiejsze wydanie programu Kiedyś to było. Poświęciliśmy je w całości kadrze Jerzego Engela. Słodko-gorzkiej, na początku pięknej, bo przerwanej tej fatalnej klątwie.
Ale niezapomnianej.
Wyjazdu na wielką imprezę, no ale dokładnie niezapomnianej, nawet jeżeli skończyło się to smutno? No właśnie nie smutno, bo ten mecz wygrany ze Stanami.
Myślę, że z każdym rokiem jakby nabieramy większej estymy do tamtego wyjazdu. Już to tak nie boli, tylko jakoś widzimy to w ciut innych barwach. Wtedy no, mieliśmy prawo czuć wielkie rozczarowanie po tej karierze. Natomiast z każdym rokiem jakaś nostalgia się wkrada, tak? A nostalgia lubi jakby troszkę poidealizować te dawne dzieje. I to się dzieje trochę z tamtą kadrą.
Gośćmi kiedyś to było, byli dzisiaj Leszek Milewski, Weszłokom.
Dziękuję.
Mariusz Moński, RetroFootball.pl.
Dziękuję.
Za uwagę i wspólnie spędzony czas. Dziękuję również Kamil Kania. Do usłyszenia.